GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin. Zaprasza Grzegorz Gil.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Czas na kolejną odsłonę audycji podcastu GPS. Globalny punkt spojrzenia o tym, co bliżej, o tym, co dalej z nas, dalej Polski, dalej Lubelszczyzny, ale niewątpliwie także wpływa na nasze życie, nasze codzienne wybory. Drodzy Państwo, dziś GPS po tym muzycznym wstępie możecie być Państwo nieco zdezorientowani, bo nie będzie to odcinek o wschodnich nepalskich tematach, choć do nich dzisiaj jeszcze nawiążę. Wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Drodzy Państwo, od jutra przez 3 dni król Szwecji Karol XVI Gustaw. Część z Państwa pasjonująca się historią być może nieco nerwowo poprawi się w fotelu czy też na kanapie, przypominając sobie dramatyczne okoliczności potopu szwedzkiego. No ale nie o tym. Król Karol XVI Gustaw wraz z królową Sylwią złożył oficjalną 3-dniową wizytę państwową w Polsce. Ta wizyta ma na celu wzmocnienie relacji dwustronnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, które łączy nas dziś chyba jak nigdy dotąd. Dotyczyć będzie ta wizyta także wsparcia dla Ukrainy, niewątpliwie także współpracy biznesowej. Dość powiedzieć, że para królewska będzie w asyście kilkudziesięciu, około 70 osób z delegacji biznesowej. To prawdziwa biznesowa świta i mam wrażenie, że najlepsza twarz Szwecji, która pojawi się jutro nad Wisłą. Choć oczywiście mamy pewne zaszłości historyczne, o których Państwo doskonale pamiętacie. Rosyjska agresja, pełnoskalowa agresja po 2022 roku zbliża Warszawę i Sztokholm, który zerwał, definitywnie zerwał z neutralnością. Wizyta dworu królewskiego to idealna okazja, aby porozmawiać o szwedzkim przepisie na sukces i bezpieczeństwo. Co łączy, a co dzieli Polaków i Szwedów? Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę z naszym gościem, panem Piotrem Piotrowiczem, niezależnym ekspertem ze Sztokholmu. No właśnie, o tejże wizycie i dużo szerzej o strategicznych kalkulacjach Szwecji. Ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, zapraszam Państwa na flash międzynarodowy w GPS.
W GPS szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje.
Nepal. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że w jakimś kraju a premierem zostaje raper? Do takiej sytuacji doszło właśnie w tym himalajskim państwie, gdzie czwartkowe wybory wygrała Rashtriya Swatantra Party. Przypomnijmy, że wszystko to dzieje się na fali protestów września zeszłego roku, wywołanych korupcją i rządowym zakazem mediów społecznościowych. Premierem Nepalu zostanie niejaki Balendra Shah. Miejmy nadzieję, że jego nazwisko nie zmyli Amerykanów i nie zechcą oni zainstalować go także w Teheranie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dementuje jednak, że celem Ameryki nie jest zmiana reżimu w Iranie, ale zmiana w reżimie. Zupełnie poważnie, Balendra Shah to 35-letni były mer Katmandu i nepalski raper Balen. Jego utwór Balidan, czyli Ofiara, zaproponowałem Państwu tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego GPS. Zwycięstwo Balena oznacza prawdziwą zmianę pokoleniową, a raper polityk zdeklasował byłego premiera Sharma Oliego, który równie dobrze mógłby być jego nielubiącym internetu dziadkiem. Bliski Wschód. Wszystko wskazuje na to, że kraje Zatoki Perskiej słono zapłacą za atak USA i Izraela na Iran. I to dosłownie. Islamska Republika Iranu zaatakowała bowiem bliskowschodnie instalacje do odsalania wody morskiej. Te odpowiedziały pięknym za nadobne, rażąc obiekty irańskie. Problem w tym, że gospodarka hydrologiczna Iranu polega na desalinacji w 3%, podczas gdy państwa Zatoki zależą od tychże na nawet w 90%. Z kolei ceny skroplonego gazu LNG poszybowały w górę razem z irańskimi dronami. Odczuwają to zwłaszcza klienci z Europy i Azji, zaś podwyżki wynikają z obaw o zablokowanie eksportu tego surowca z Kataru, który może znaleźć się w ogniu krzyżowym. W związku z paraliżem ruchu w cieśninie Ormus baryłka ropy kosztuje dziś już ponad $100, co jest dobrą wiadomością dla Rosji Putina, której właśnie zezwolono na dostawy tego surowca do Indii, na razie tymczasowo przez czas 30 dni. Epicka furia pochłania ogromne koszty. Według ostrożnych szacunków po stronie USA to nawet $1 miliard dziennie. Dość powiedzieć, że system Patriot kosztuje $4 miliony. Iran ma tu oczywistą przewagę, gdyż koszt jednego Shaheda 136 to równowartość około $20 tysięcy, a jego przelot nad ociekającymi luksusem krajami Zatoki wywołuje w dodatku gigantyczne straty ekonomiczno-psychologiczne. A Ukraina. W przyszłym tygodniu ukraińscy eksperci pojadą na Bliski Wschód, aby wesprzeć inne kraje tego regionu USA w wojnie z Iranem. Zapewnimy im niezbędne środki oraz ekspercką wiedzę, doświadczenie naszych wojskowych w zakresie ochrony przed Shahedami, powiedział prezydent Zełenski. Z Węgrami Ukraińców coraz więcej dzieli niż łączy. W związku z zatrzymaniem ukraińskiego konwoju jadącego tranzytem z Austrii z 75 milionami dolarów i złotem. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sibicha oświadczył, że w czwartek w Budapeszcie doszło do kradzieży pieniędzy i wzięcia 7 zakładników. A historia w istocie kryminalna. Teheran. Władze Iranu dokonały wyboru następcy zlikwidowanego przez atak USA i Izraela Aliego Chameneiego. Zostaje nim jego syn Mojtaba Chamenei. Pomimo tego, że nie posiada tytułu Ajatollaha, a reżim oficjalnie nie pochwala sukcesji rodzinnej, tym samym 56-letni Mojtaba staje się celem numer jeden dla USA, które trudno podejrzewać o jego poparcie. Donald Trump stwierdził ostatnio, że nowy przywódca musi uzyskać zgodę Waszyngtonu na kształt ugody zawartej przez USA z wiceprezydentem Wenezueli Delcy Rodriguez. Problem w tym, że taka osoba w Iranie raczej nie istnieje. A na koniec Pekin. W dniu 8 marca minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi zasugerował w swoim podsumowaniu polityki zagranicznej, swoistym chińskim expose na marginesie kolejnej sesji ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, że Japonia powinna otworzyć oczy, by nie powtarzać błędów historycznych, nawiązując tutaj do wojny na Pacyfiku. Dla odmiany szef chińskiej dyplomacji wyraźnie mrugał do Europy, zachęcając ją do rozwoju stabilnej współpracy i budowania konkurencyjności ekonomicznej w, jak to nazwał, chińskim klubie fitness, zamiast obecności przebywania w europejskim, na europejskim poddaszu. Wang stwierdził także, że wojna z Iranem nie powinna się wydarzyć, ale nie krytykował Trumpa bezpośrednio. Jego ogólnie asertywna, ale ostrożna postawa nie może dziwić, bo w wyniku działań USA Chiny tracą dostęp do większości swoich zagranicznych dostaw ropy naftowej.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
A my przechodzimy już, drodzy Państwo, do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, że jest nim pan Piotr Piotrowicz, Polak ze Szwecji, niezależny ekspert mieszkający w Szwecji od wielu lat. Jest mi bardzo miło. Pana Piotra dostrzegłem na jednym z portali, na portalu X. Publikuje, analizuje, komentuje. Mam wrażenie, że zasługuje na szerszą recepcję i to staram się robić w moich audycjach. Dobry wieczór, panie Piotrze. Bardzo mi miło i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do GPS.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Drodzy Państwo, wizyta Dworu Królewskiego, świta królewska. No, kilkadziesiąt osób pojawi się jutro nad Wisłą. Panie Piotrze, pytanie fundamentalne. Czy to wydarzenie przyciąga uwagę mediów w Szwecji dzisiaj? Czy jest komentowane? Jak szeroko jest komentowane?
No jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jak na razie szwedzkie media w ogóle nie publikują żadnej informacji o tym wydarzeniu. W przeciwieństwie do mediów polskich widziałem, że temat pojawia się szeroko w prasie, w mediach, zarówno w telewizji, w radiu. Natomiast w Szwecji jak na razie jest cisza na ten temat.
No dobrze, jeśli jest cisza na ten temat, mam wrażenie, że Szwedzi bardzo pragmatycznie nastawieni, oni będą relacjonować, oni będą tę wizytę oceniać najpewniej już po fakcie z tym, co uda się wynegocjować, co uda się przywieźć do Sztokholmu. W czym zatem żyją na ogół media szwedzkie? Przygotowując się do naszej rozmowy, dostrzegłem tutaj kilka wątków. Wiem, że Szwecja jest już w ryzach rywalizacji politycznej przed wrześniowymi wyborami do Riksdagu, a zatem szwedzkiego parlamentu. Czy w istocie tak jest i już wyczuwa się w Szwecji przedsmak tejże rywalizacji?
No tak, zdecydowanie. Obecna partia rządząca stara się pozamykać wszystkie sprawy, które rozpoczęła już po objęciu władzy. Wszystko jest oczywiście kalkulacją pod jesienne wybory. Przeciwnicy polityczni, opozycja stara się z kolei w jakiś sposób dopasować do obecnego klimatu politycznego Szwecji. I zdecydowanie można zauważyć to, w jaki sposób politycy starają się zebrać te ostatnie, jakiś pozytywny wiatr, który mógłby przybliżyć ich do zyskania głosów wyborców. Z kolei też bardzo, co też oczywiście jest szeroko komentowane w całym kraju przez wszystkie media. Bardzo szeroko komentuje się zagrożenie ze strony obcych państw, które mogłyby wpłynąć na wybory. Co ciekawe, zwykle było to trzech aktorów: Rosja, Chiny i Iran. W tym roku również zagrożenie opisywane jest ze strony Stanów Zjednoczonych.
W szwedzkiej prasie wyraźnie amerykosceptyczne, by nie powiedzieć wręcz, no, antyamerykańskie artykuły, to myślę, że też ciekawy kontekst. Czy to, co dzieje się dzisiaj za oceanem? My wiemy, panie Piotrze, nasi słuchacze, że nad Wisłą ten wskaźnik popularności, nie tyle Trumpa, co pewna wiara, zaufanie, pozytywne emocje kojarzone z Ameryką, to jest absolutny top globalny. Jesteśmy w kilku najbardziej, w gronie kilku najbardziej proamerykańskich społeczeństw. Jak to wygląda w Szwecji? Czy ten element proamerykańskości, jak on się rozkłada w bardzo zamożnym, bardzo, wydaje się, dobrze wykształconym, to nie wydaje się, to fakt, społeczeństwie szwedzkim?
Politycznie Szwecja jest negatywnie nastawiona do Stanów Zjednoczonych. Dobrze ze Stanami Zjednoczonymi kojarzy się popkultura. Nadal lata 80., 90., wszystko co, amerykańskie tradycje oczywiście, które w jakiś sposób przeniknęły do społeczeństwa. Mam na myśli oczywiście czy walentynki, czy Halloween, amerykańska motoryzacja, która nadal na szwedzkiej wsi robi furorę. Jest coś takiego, taki fenomen subkultury szwedzkiej, który w jakiś sposób jest pod wielkim wrażeniem kultury country.
Oho. I to jest
Więc
właśnie
tak.
szwedzka prowincja, która jest taka, bym powiedział, na zorientowana właśnie na tę subkulturę country.
Tak, zgadza się. Ściągają zza oceanu amerykańskie samochody, takie z lat 70., 80., i tym się pasjonują. Natomiast, tak jak wspomniałem, politycznie Szwecja jest negatywnie nastawiona do obecnej administracji Stanów Zjednoczonych.
Muszę o to zapytać, panie Piotrze. Ma pan bardzo szeroki przegląd prasowy, telewizyjny. Jak szwedzka prasa, no bo w jaki sposób to opowiada także, gdybyśmy to uśrednili, odbiór operacji Epicka Furia amerykańsko-izraelskiej operacji prowadzonej już ponad tydzień. Mówimy o tym, że muzyka country, ściąganie wielkich monstrualnych i nie tylko amerykańskich aut, motocykli. No dobrze. Natomiast jak odbierane są decyzje administracji Donalda Trumpa i to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, który no, dosłownie i w przenośni zajął się ogniem i w zasadzie każdy dzień o poranku. Myślę, że macie państwo podobnie. Skrolujemy, szukamy informacji, czy aby sytuacja nie wymknęła się niebezpiecznie spod kontroli. Jak komentuje to szwedzka prasa? Bo to jest też, myślę, dla nas istotne. Pokazuje zupełnie inny punkt spojrzenia potencjalnie.
Szwedzi chcieliby uchodzić, przynajmniej tak się opisują, jako humanitarne mocarstwo, więc każda napaść zbrojna, która w tym wypadku płynie ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, jest Szwecji potępiana. Właśnie w ten sposób widzą to Szwedzi, aczkolwiek jest grupa, szczególnie osób ze środowiska religijnego, którzy zarówno popierają interwencję w Iranie. Do tej grupy należą również Irańczycy, którzy od lat mieszkają w Szwecji i cieszą się chociażby z możliwości zmiany reżimu w Iranie.
Takie
Więc.
zdjęcia przemknęły gdzieś mi przed oczami w istocie diaspory irańskiej w Sztokholmie, wiwatującej. Oczywiście daleko jesteśmy od tego scenariusza. To w dużej mierze już Europejczycy, jakkolwiek to brzmi, mieszkający, myślący tak jak świat zachodni, no ale nie ma prostych recept. A zatem z jednej strony mocarstwo humanitarne, które zwraca uwagę na proporcje, zwraca uwagę na te elementy etyczne, humanitarne, no ale z drugiej, od 2024 roku Szwecja no, w jednym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no i oczywiście z Polską. O ile Szwecję i Polskę łączy coraz więcej, o tym będziemy mówić w drugiej części naszej rozmowy, no to ten wspólny pokład szwedzko-amerykański widać, że jest stosunkowo śliski. Która partia, ostatnie pytanie przed naszą przerwą, panie Piotrze, która partia, które ugrupowanie na szwedzkiej scenie politycznej gotowe jest formułować najbardziej antytrumpowe stanowisko, a która, no właśnie, mówił pan o tym religijnym ugrupowaniu, chciałbym je nazwać i poznać tym samym to środowisko, jest najbardziej pro i gotowa jest bronić?
Wydaje mi się, że to są, mówimy o pierwszej części pytania, czyli ci, którzy są negatywnie nastawieni, są to socjaldemokraci, partia opozycyjna, która według ostatnich sondaży ma obecnie największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach. To jest dosyć ciekawe, bo jeśli chodzi o sondaże, jeszcze chyba żaden nigdy się nie sprawdził, więc wobec tego można być spokojnie sceptycznym. Jeśli chodzi o proamerykańskość, a raczej nazwałbym to prowojenność,
Tak.
sensu stricte w tym wypadku, są to chrześcijańscy demokraci, czyli wspomniałem o wątku religijnym. Jest to partia, która należy obecnie do koalicji rządzącej, która ma bardzo duży wpływ na to, co się w jaki sposób partia moderatów rządzi w kraju. Oni są bardzo proizraelscy, więc obecne działania są przez nich popierane. Zwracają też uwagę na wątki antysemityzmu w Szwecji. Bardzo walczą o to, aby tego typu zachowań nie było. W Szwecji bardzo dużo mówi się też o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ze względu na szwedzkich obywateli, którzy przebywają obecnie w tamtym regionie. Bardzo podobna dyskusja przebiegła, jak w Polsce mówiło się o tym, w jaki sposób obywatele zagrożeni obecnymi działaniami wojennymi mogliby wrócić do kraju. Szwecja rozwiązała ten problem w dość ciekawy sposób. Wysłano samolot czarterowy na 180 miejsc, w cudzysłowie najbardziej zagrożonych obywateli Szwecji. Jednocześnie to nie był samolot, który oferował tę pomoc za darmo. Każdy z obywateli musiał zapłacić po 12 tysięcy koron za osobę dorosłą, by móc wrócić do kraju. Więc takie rozwiązanie też jest ciekawe pod względem debaty, która przebiegła w Polsce, jak potraktować ludzi, którzy utknęli w tym rejonie działań wojennych.
No, bardzo ciekawe. Oferta pomocy została zaproponowana, ale finalnie ciężar finansowy spoczywa na barkach typowego i typowej Szwedki, która akurat w tym przypadku ugrzęzła na Bliskim Wschodzie. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na krótką fikę. Fika to po szwedzku przerwa na kawę. Dziś tweetuje intensywnie ambasada Szwecji w Polsce, zwracając uwagę na szereg paralel, podobieństw łączących kulturę polską, zwyczaje Polaków, zwyczaje Szwedów. Oczywiście imperium meblarskie, którego nazwy z wiadomych przyczyn nie podam, jest bardzo popularne wśród Polaków. I tu stawiam trzy kropki. W drugiej części rozmowy porozmawiamy o właśnie wizycie, o królu, królowej, którzy jutro pojawią się nad Wisłą. To z czym należy to wiązać, co może przynieść ta wizyta. Zostańcie z nami.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, panem Piotrem Piotrowiczem ze Sztokholmu, Polakiem mieszkającym w Szwecji, Polakiem, który pozwala nam Szwecję zrozumieć, Szwecji posmakować, biorąc pod uwagę pewną specyfikę, polskość, ale jednocześnie życie w szwedzkich warunkach. Mówiliśmy o tym, panie Piotrze, że szwedzkie media nie komentują tej wizyty szeroko. Natomiast ja muszę o to zapytać, bo od roku 2024 jesteśmy w sensie geopolitycznym, politycznym, strategicznymi partnerami. Ten wcześniejszy czas, mam wrażenie, nie był wykorzystywany tak intensywnie. Te ostatnie lata wyjątkowe przyspieszenie. Dziś obroty handlowe między Polską a Szwecją to zdaje się 15-16 miliardów dolarów z minimalnym dodatnim saldem po stronie Polski. Wiele programów, w tym program wojskowy Orka czy okręty podwodne zakupione w Szwecji, to oczywiście jest wierzchołek góry lodowej. Chcę zapytać, na ile dzisiaj faktycznie, bo jest to pierwsza od 15 lat wizyta Dworu Królewskiego i Świty w Warszawie, to jest istotny przełom, a czy też no, dyplomacja królewska i po prostu Karol Gustaw no, lubi podróżować i być może akurat ma jakąś słabość do Polski, nie lubi dalekich podróży i tak naprawdę no, nic specjalnego z tego jeszcze faktu nie wynika, że będzie w Warszawie.
Wydaje mi się, że gdyby lubił król Szwecji podróże, odwiedzałby obce kraje częściej. Obecnie jest to ustawione, można tak powiedzieć, na dwie wizyty rocznie.
No proszę.
Więc akurat to jest wyjątkowe wydarzenie, że król Szwecji zdecydował się odwiedzić Polskę. Jest to jego trzecia wizyta w Polsce. Co samo w sobie jest dosyć niezwykłe. Nie wiem, chyba jeszcze nigdy nie odwiedził. Oczywiście musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że jeszcze żadnego kraju tak często nie odwiedzał w czasie swojej, w czasie swojego panowania. Także z tej wizyty naprawdę, sądząc również, biorąc pod uwagę wielkość delegacji, jest to para królewska, czterech ministrów wraz ze swoimi zastępcami, 100 osób, którzy reprezentują około 65 podmiotów, firm, organizacji. Dookoła całej trzydniowej wizyty zwróciłbym też uwagę na to, że to są 3 dni, na długość
No
wizyty.
właśnie.
Organizacja po stronie Polski to jest potężna sprawa. No, co łączy Szwecję i Polskę, mimo że to jest przez lata był przynajmniej egzotyczny kierunek, że tak się wyrażę. Do tej pory najczęściej w Polsce rozmawiało się o wyjazdach i współpracy do Niemiec, do Holandii, do Wielkiej Brytanii, oczywiście już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, jednak to Morze Bałtyckie nas na tyle podzieliło,
Tak.
że do tej pory był to egzotyczny kierunek. Natomiast co nas łączy, to przede wszystkim wspólny wróg. I myślę, że tym również kieruje się król Szwecji swoją wizytą.
No dobrze, wspólny wróg. Porównując, dobrze, ta negatywna wspólnota, negatywna w tym rozumieniu, że mamy wspólny interes w hamowaniu zapędów Rosji, które mogą dziś wpływać na wynik wyborczy we wrześniowych wyborach. Tam z pewnością także są stronnictwa, które wyrażają się negatywnie w stosunku do takiej pełną gębą integracji z NATO. Co ciekawe, drodzy Państwo, w roku 2026, pomimo ogólnie kilka lat temu większości Szwedów, którzy optowali za integracją, za sojuszem i wejściem do NATO, w ostatnich miesiącach o 10 punktów procentowych spada poparcie Szwedów do sojuszu. No ale to, o czym mówił pan, panie Piotrze, niewątpliwie rekordy popularności monarchii. 53% Szwedów, pełne zaufanie do rodziny królewskiej. Rekordowe i zdaje się też wręcz wiralowe poparcie dla następczyni tronu, księżniczki Wiktorii, która, jeśli dobrze pamiętam, przywdziewa także wojskowy mundur. Jest sporo rzeczy, które łączą, zwłaszcza wróg, ale też dzielą. My w Polsce dziś rozmawiamy między innymi o kwestiach przygotowania powszechnego na wypadek agresji, działań hybrydowych. Wiem, że szwedzki model, od którego możemy się dużo uczyć, to Total Forsvar, czyli wojna totalna. Pan już jako część tamtego społeczeństwa na pewno doskonale wie i zna swoje potencjalne powinności, role. Czy byłby pan w stanie, panie Piotrze, bez zdradzania oczywiście tajemnic państwowych, trochę rzecz jasna żartuję, opisać nam, bo to jest dla Polaków wciąż rzecz absolutnie poza zasięgiem. Tego w Polsce nie mamy. Wojna totalna, z której mam wrażenie, że Szwedzi są dumni. Na czym ona polega?
Przede wszystkim na przygotowaniu do kryzysu czy wojny. Najczęściej mówi się właśnie to, tłumaczy się totalną obronę poprzez właściwe przygotowanie społeczeństwa obywateli na wypadek kryzysu. A kryzys to nie jest tylko wojna, ale na przykład, bo ten przykład wydaje mi się, że idealnie oddaje, czym jest wojna totalna czy obrona cywilna. Tym przykładem jest chociażby pandemia. I wydaje mi się, że zrozumienie, co Szwecja zrobiła w trakcie pandemii, w jaki sposób potraktowała ten niezwykły stan społeczeństwa czy państwa, to pozwoli lepiej zrozumieć, co jest tak naprawdę sednem sprawy. I tak oto właśnie głównym założeniem społeczeństwa szwedzkiego w trakcie pandemii było kontynuacja właściwego funkcjonowania państwa. To znaczy, nie można było zamknąć wszystkich w domu i wszystkiego pozamykać, koniec i tak naprawdę tyle, ponieważ instytucje i miejsca pracy kluczowe dla funkcjonowania państwa dalej musiały działać, czyli na przykład wodociągi, elektrownie i również szkoły podstawowe, ponieważ w momencie, w którym szkoły zostaną zamknięte, dzieci zostaną w domu, ktoś musi z tymi dziećmi w domu zostać. Nie mogli to być dziadkowie, babcie, ponieważ nie każdy mógł sobie na to pozwolić, przykładowo. Ponieważ też w Szwecji jest bardzo duży nacisk na indywidualizację własnego życia, czyli na przykład z samego założenia, no, głupio by było prosić rodziców, żeby rozdysponowali tę odpowiedzialność, no, z kolei na swoich rodziców, czyli na dziadków. A przykładowo ci rodzice mogliby pracować właśnie w wodociągach czy w elektrowniach, w tych kluczowych dla funkcjonowania państwa miejscach. I musieliby zostać w domu, nie przyszliby do pracy. I to w jakiś sposób wyłączyłoby część kluczowych z perspektywy funkcjonowania państwa instytucji. I tak oto właśnie przechodzimy do tematu obrony totalnej. Każdy ma swoją rolę w społeczeństwie i każdego zadaniem jest przede wszystkim kontynuacja swojego zatrudnienia, swojej pracy, tego, co robił do tej pory, aby kraj nie był podatny na atak z zewnątrz, na interwencję z zewnątrz. Tę podatność można w jakiś sposób zmitygować, chociażby właśnie tym założeniem, że każdy musi robić to, co robił do tej pory.
No, to jest absolutnie coś, co nazwałem na potrzeby naszego programu takim modelem zorientowanym na przetrwanie, trwanie, trwałość. Z kolei w Polsce my cały czas mówimy 5% PKB na zbrojenia. To jest model zorientowany na odstraszanie i mam wrażenie, że one się uzupełniają, natomiast ja na miejscu polskich decydentów poza tym strategicznym partnerstwem zacząłbym jednak wdrażać te rozwiązania. My wiemy doskonale, panie Piotrze, że zbliżenie polsko-szwedzkie i także poznanie przez pana premiera Donalda Tuska zapewne broszur, które są kolportowane różnych kolorów do zwykłych obywateli, a także do podmiotów biznesowych, to zainspirowało rząd do publikacji znanej państwu doskonale książeczki, która wyjaśnia krok po kroku różne zachowania. Ale to trochę mało. W Szwecji każdy zna swoją rolę. Czy jesteś dostawcą żywności, czy jesteś strażakiem, czy jesteś kierowcą dużej ciężarówki i być może pasjonujesz się amerykańskim motoryzacją, o czym wcześniej mówiliśmy. Ty dokładnie wiesz, co będziesz robił w sytuacji kryzysowej. Zazdroszczę, przyznam szczerze, i chciałbym więcej tej Szwecji w Polsce. Ale jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, bowiem, no, umówmy się szczerze. Szwedzi są obecni w Polsce inwestycyjnie. To zdaje się 700 firm, które mają jakiś szwedzki kapitał. I no właśnie, gdzie jest jeszcze niezagospodarowana przestrzeń? Z czym przyjeżdża świta królewska, biznesmeni, poszczególni ministrowie? Gdzie szukałby pan, no właśnie, tych nowych kierunków, nowych przestrzeni? A być może chodzi o to, by ugruntować to, co już się udało uzgodnić.
Analizując to, co się dzieje i w jaki sposób, można powiedzieć, braki, a raczej miejsca tam, gdzie można jeszcze zagospodarować coś nawzajem w obu krajach, Polska jest świetnym usługodawcą, a
Mhm.
Polska jest również świetnym dostarczycielem surowców. Przykładowo na czas kryzysu Szwecja musi opierać się na dostawach żywności z zewnątrz. Niestety Szwecja nie jest w stanie sama wyżywić swoich obywateli, jeśli cokolwiek złego się wydarzyło. Pamiętam też, widziałem mapy, które były specjalnie opracowane na wypadek wojny, w jaki sposób Szwecja mogłaby, którymi kanałami dostarczyć żywność do kraju. No, powiem szczerze, że nie jest tego dużo. Także Polska mogłaby być takim awaryjnym spichlerzem, że tak się wyrażę. Zarówno Polska może pomóc Szwecji, Szwecja może inwestować w Polsce. Tak samo Polska również może uzyskać od Szwecji chociażby nawet bezpieczeństwo energetyczne.
No właśnie.
Szwecja bardzo idzie w atom, mówiąc kolokwialnie.
W tym momencie zdaje się 6 aktywnych reaktorów, ale w ostatnich tygodniach wyraźnie zaproponowana perspektywa rozbudowy tych elektrowni.
Tak, to jeszcze będzie, myślę, że to jeszcze dalej się posunie przez lata jeszcze będziemy obserwować znaczny rozwój energii atomowej w Szwecji. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, w jaki sposób Szwecja sobie radzi z energią elektryczną, jak wygląda, można powiedzieć, aspekt również ekologiczny podziału cen, ponieważ to nie jest tak. Nie wiem szczerze mówiąc, jak jest w Polsce, natomiast w Szwecji Szwecja jest podzielona na 4 regiony. Każdy z tych regionów sam odpowiada za energię elektryczną. Każdy z tych regionów ma swoje własne ceny. Przykładowo na dalekiej północy Szwecji, gdzie jest niskie zagęszczenie ludności, ceny są wręcz niesamowicie niskie. Praktycznie energia elektryczna może się zdarzyć, że jest za pół darmo. Z kolei są okresy, kiedy energia na południu kraju jest kosmicznie droga. I to wynika oczywiście z tego, że te połączenie są bardzo duże trudności w przesyłaniu energii przez cały kraj. Jak możemy zobaczyć, Szwecja jest dosyć długa swoją. Jeśli chodzi o rozkład dróg, trakcji elektrycznych i w ogóle położenie geograficzne. Także tutaj widziałbym szansę, którą można powiedzieć nie jest oczywista, ponieważ jeszcze tego nie można przeczytać w prasie, czy trudno dostrzec, ale to jest coś, czym Polska, czym Polacy mogliby się zainteresować. Szwecja będzie na pewno bogata w energię i to jest ciekawy temat do analizy.
No, są między innymi plany, biorąc pod uwagę stan obecny, tylko jeden kabel do przesyłu energii łączący Szwecję i Polskę po dnie Morza Bałtyckiego, ale prawdopodobnie będzie to rozbudowywane wspólne projekty, także budowy dronów podwodnych, które mogłyby docelowo strzec basenu Morza Bałtyckiego, który wyjątkowo zaczyna nas łączyć po pewnym sparzeniu się na Grupie Wyszehradzkiej. Oczywiście kibicujemy Węgrom, Słowakom, Czechom. Chcemy grać do tej samej bramki. Polska odwrócona do plecami do Bałtyku zaczyna wyraźnie współpracować z grupą NB8. O tym suwerennym żywnościowym wątku mówił między innymi podczas rozmowy z polskimi dziennikarzami Karol XVI Gustaw i mam wrażenie, że warto o tym pamiętać. Chciałbym, by Polska była atrakcyjna nie tylko przez pryzmat suwerenności żywnościowej, ale to bardzo dobry punkt wyjścia do uwzględnienia w tych szwedzkich kalkulacjach. No właśnie, kibicujemy, by te relacje się zacieśniały, by było coraz więcej wspólnych projektów. No i ta Polska Bałtycka. Ja nie mam nic przeciwko, by Szwedzi stawiali na Polskę, a Polska stawiała na Szwecję. Jedno jest pewne. Optyka Polski w Szwecji, mam wrażenie, że w ostatnich latach się zmienia. I teraz ostatnie zdanie jeszcze dla pana, panie Piotrze, jako dla jednego z ponad 100 tysięcy Polaków żyjących, pracujących w Szwecji. Czy ocena, opinia na temat polskich pracowników, tego polskiego segmentu szwedzkiego społeczeństwa, ona w ostatnich latach w jakiś sposób się zmienia, czy jest raczej konstans?
No, wydaje mi się, że zmieniła się o 180 stopni.
No proszę.
Kiedyś, jakby to powiedzieć delikatnie, kiedyś Polacy w Szwecji byli pracownikami fizycznymi, którzy przyjeżdżali na budowę czy do sprzątania. Kiedy rozmawiało się z kimś, no właściwie to ja miałem taką sytuację na samym początku, że kiedy rozmawiałem z kimś, ze Szwedem, w pierwszych kilku zdaniach od razu można było słyszeć, że o, znam Polaka, tak, robił mi łazienkę.
No tak.
I to był taki stereotyp, który funkcjonował. Dzisiaj się to całkowicie zmieniło. Polacy w Szwecji to są menadżerowie, to są właściciele firm, właściciele startupów, chociażby nawet polskie korzenie ma właściciel Klarna. Klarna chyba już funkcjonuje w Polsce.
Tak, oczywiście funkcjonuje, jasne. Szwecja jest niesamowita, 10 milionów ludzi i niemal 50 jednorożców, a zatem firm o wartości co najmniej 1 miliarda dolarów. Nie robimy żadnego lokowania produktu, to jest niezbędne, by pokazać państwu pewne spektrum. A zatem ta opinia, Polacy rosną w oczach Szwedów.
No oczywiście, to są specjaliści od IT, tak jak wspomniałem wcześniej, Szwecja korzysta z polskich zasobów programistów. Myślę, że mnóstwo Polaków, którzy już od wielu lat mieszkają w Szwecji, budują tę opinię, która dzisiaj na pewno jest pozytywnym takim jednym z powodów, dlaczego jutro, czyli we wtorek, król Szwecji z całym, można powiedzieć, z całą swoją świtą i mnóstwem firm chcą właśnie zaangażować się w współpracę z Polską. I trzeba to jasno powiedzieć, że nie tylko współpraca gospodarcza, nie tylko wspólny wróg, nie tylko zagrożenie ze strony Rosji, czyli ten aspekt geopolityczny, ale przede wszystkim ciężka praca ambasady polskiej w Sztokholmie, oczywiście też ambasady szwedzkiej w Polsce, ale też lata pozytywnych doświadczeń Szwedów z Polakami, którzy mieszkają tutaj na miejscu.
To jest bardzo ważne dopięcie klamrą naszego dzisiejszego spotkania, zatem obu stronom, po obu stronach Bałtyku wyraźne zainteresowanie i dobre wibracje. Ja nie mam nic przeciwko także szwedzka platforma muzyczna, streamingowa, z której państwo prawdopodobnie także korzystacie, te wibracje, lokowania produktu oczywiście nie ma. Bardzo dziękuję za te nasze pozytywne wibracje po obu stronach Bałtyku. Prosto ze Sztokholmu naszym gościem był pan Piotr Piotrowicz, niezależny ekspert, Polak mieszkający w Szwecji. Mam wrażenie, że dumny z polskości, a także zadowolony ze swojego lokum. Bardzo dziękuję, panie Piotrze.
Zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do kolejnych spotkań, transbałtyckich spotkań. Kłaniam się nisko. Dziękuję za państwa uwagę. Polecamy się na przyszłość. Do usłyszenia. Grzegorz Gil.